będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witacie z Państwem Małgorzata w poradach pedagoga i psychologa, a gościem dzisiaj będzie pani doktor Iwona Roszkiewicz z Poznania, psycholog. Pani doktor, czy się słyszymy?
Tak, słyszymy się. Witam serdecznie i panią, i wszystkich słuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Gdybym mogła prosić troszeczkę głośniej, to bym lepiej słyszała.
Dobrze.
O, teraz jest świetnie.
Tak?
Tak.
Drodzy Państwo, dzisiaj proponujemy Państwu temat o wierze, która daje siłę. Pani doktor, w dniu wczorajszym piękna uroczystość wielkiego Polaka, kapłana miłującego Boga i całego zanurzonego w miłości, w Jego miłości, oddanego także i Matce Bożej, człowieka niezłomnej wiary, papieża Jana Pawła II Wielkiego. Czyli człowiek wiary, pani doktor, i człowiek czynu. Myślę, że jest to doskonały przykład na to, że właśnie wiara daje siłę. Prawda?
Tak. Bardzo piękne wprowadzenie, które dodaje mi sił, bo rzeczywiście wczorajszy dzień był wyjątkowym przeżyciem dla wszystkich ludzi wiary i pewno może i nie tylko, a ja bardzo skorzystałam, uczestnicząc w różnych uroczystościach transmitowanych też przez telewizję, więc rzeczywiście niezwykła.
Tak.
Tym chętniej przystępuję do tematu wiara daje siłę.
Otóż to, bardzo proszę.
No to zaczęłabym może od takiej myśli. Wypowiadam się w tej chwili we własnym imieniu. Wiara daje siłę? No nie. Jeżeli tak myśli grupa osób, to można powiedzieć, że wiara daje siłę nam. Wiara to jest cud. To jest cud łaski, która jest nam ofiarowana. To jest dar. Ale z drugiej strony dochodzenie do wiary to jednak jest też nasz wysiłek. Wysiłek naszego rozumu. W dochodzeniu do prawdy o wszystkim, o świecie, o człowieku, o mnie samym. A więc we wprowadzeniu na temat wiary chciałabym się ucieszyć jeszcze w nawiązaniu do wczorajszego dnia, że jesteśmy tak bardzo obdarowani wiarą i oby nas było jak najwięcej.
Dokładnie, czyli potrzebna jest wiara i rozum, te dwa skrzydła, prawda?
Tak, jak to pan... dwa skrzydła, tak, o jak... których już często się mówi, tak, dwa skrzydła są potrzebne. Tak.
Mhm. I potrzebny ten wysiłek intelektualny, pani mówi o wysiłku.
Niezbędny.
No więc właśnie, to proszę dalej kontynuować, pani doktor.
I teraz myśl następna jest taka. Ucieszyć się możemy, że ludzie wiary rzeczywiście są jednością i mają taką jakąś wspólnotę siły, a z drugiej strony jest prawdą, że każda dusza jest inna. Każda dusza to inny świat. Zresztą jest to myśl między innymi Faustyny Kowalskiej. Piękna myśl. Każda dusza to inny świat. No inny. A gdzie jest ta jedność? Tu chciałabym zacząć może od tego, że jesteśmy inni, ale wszyscy jesteśmy ludźmi. To jest odpowiedź na pytanie, kim jestem? Jestem człowiekiem. Kiedyś to było naprawdę jakby prostsze. Zdroworozsądkowe. To znaczy wiadomo było, że jesteśmy inni, tak, ale każdy z nas jest ma ciało, no i jest obdarzony duszą. W sytuacji takiego prostego przekonania, jeszcze raz mówię, zdroworozsądkowego, gdy nawet były zawirowania życiowe, to jakoś łatwiej poddawały się korekcie w związku z istocie z prostymi zasadami. To była, możemy to nazwać, że mówimy w tej chwili o tożsamości integralnej, to znaczy o osobie. Każdy człowiek wiedział, że jest człowiekiem, a teraz dodaję, że człowiek to jest osoba. Czyli umiemy odpowiedzieć na pytanie, kim jestem. Mogę mówić dalej.
Tak.
Są pytania.
Czyli, no, czyli ta tożsamość integralna dotyczy całej osoby, tak?
Tak.
dotyczy
całej osoby ludzkiej, całego człowieka, który no niewątpliwie składa się z duszy i z ciała.
Duszy i ciała.
A ludzie na pytanie, kim jesteś, no odpowiadali bez wielkiego wahania. No jestem kobietą, mężczyzną. Tak. Można było się uśmiechnąć i powiedzieć, jesteś ten Polak mały. Do tego mogła być informacja o jakimś zawodzie. To rzeczywiście była ta prostota, która trochę minęła, dlatego że no, nastąpiły inne zasady. Ale tak myślę, że zanim przejdę do tej innej myśli, jeszcze coś przeczytam w związku z Janem Pawłem II.
Bardzo proszę.
To myśl, która funkcjonuje w moim kalendarzu od bardzo, bardzo wielu lat, a myśl Jana Pawła II jest taka. Trzeba jasno mówić, kim jestem, żebym mógł rozmawiać z kimś drugim, który jest inny. Trzeba bardzo jasno mówić, bardzo stanowczo, kim jestem, kim ja chcę być i kim chcę pozostać. No i to jest właśnie ta tożsamość osoby.
Tak, ale mamy problem, ponieważ często w pytaniu pojawia się, mówiąc o człowieku, o jego tożsamości, pojawia się pytanie, czym jestem, tak, pani doktor?
No właśnie, można powiedzieć też czym, ale najczęściej jest to pytanie o opis, dokładny opis mnie. Jaki jestem konkretny ja? Tutaj chciałam przeczytać takie zdanie, które moim zdaniem jest bardzo ważne. Dlatego, że tak, pytanie o to, kim jestem, w znacznej mierze straciło swoją rację bytu, czyli na ogół już nikogo to nie pyta. Bo jest to pytanie zaliczone do pytań o antropologię, czyli o istotę człowieczeństwa. A pytanie o antropologię we współczesnych rozważaniach zaliczone jest do pytania o bajki. Właśnie tak jak mówię, to są bajki, które nie mieszczą się już w naszym postnowoczesnym świecie dekonstrukcji kulturowej. Czyli po prostu chciałam powiedzieć, że w sytuacji, kiedy pytanie o to, kim jestem, naprawdę zginęło, a pojawiło się pytanie o tym, o to, jaki jestem, no to teraz się zaczęła mnożyć lawina. Lawina pojęć na temat człowieka i jego tożsamości.
No na przykład?
Bo mogę być taki ze względu na swoje uczucia, bo mogę być taki też ze względu na uczucia, a mogę być taki lub inny ze względu na swoje doświadczenie życiowe, a na swoją strukturę rozumu. To jest naprawdę nieskończone, po prostu. Więc pytanie o to, jaki jestem, namnożyło nam tych definicji, w których rzeczywiście można się pogubić. I zawsze, podkreślmy to, jest to pytanie o moje ego, o moje ja. To już nie jest pytanie, tak jak poprzednio, o to, kim jestem jako człowiek, tylko kim jestem jako konkretna osoba, dajmy na to z imienia i nazwiska. I w ten sposób rzeczywiście wszyscy zaczynamy być różni. To też jest prawdą, ale nie ma nici łączącej. I to już jest dramat.
Pani doktor, tak? Jeszcze pani chciała coś dodać?
Chciałam jeszcze dodać, że to pytanie o jaki jestem, to jest typowe pytanie o osobowość. Ja bym chciała to jasno wyartykułować. Pytanie o osobę to jest pytanie o to, kim jestem, a pytanie o osobowość to jest pytanie o to, jaki jestem. To jest po prostu coś innego. Można to łączyć, ale nie można przekreślić pytania o to, kim jestem.
Aha. A dojrzałość, taka pełna dojrzałość człowieka, w czym się przejawia?
No właśnie. No to właśnie teraz dojrzałość człowieka. Bo to pytanie, kim jestem, musi znaleźć odpowiedź w sferze zwanej istniejącej, w sferze duchowej. Ta sfera duchowa bardzo łatwo jest zaniedbywana, wręcz przekreślana, bo pytając o te nasze uczucia, o potrzeby, o nasze doświadczenia, o moją własną prawdę i tak dalej, tracimy właśnie to, że nad nami jest jednak ktoś. i są wiele, znaczy są trzy wskaźniki, tu trochę się zahaczyłam, dlatego że można o tym mówić naprawdę w różny sposób, ale ktoś bardzo prosto wyjaśnił, że są takie trzy wskaźniki dojrzałości.
Trzy. Bardzo proszę.
Pierwszy wskaźnik do dojrzałości to byłoby przekonanie, że ktoś jest nade mną. Mhm. Że nie ja jestem najważniejszy.
Tak.
Tak, jestem bardzo ważny, oczywiście, ale chodzi o to, że nade mną ktoś jednak jest.
Tak.
A więc to jest wskaźnik pierwszy. Drugi wskaźnik rozumienia, że jest sfera duchowa, to jest taki, że w związku z tym nigdy nie jestem samotny.
Mhm.
Bo nawet jeżeli wśród ludzi powstaną jakieś niedomówienia, niedomagania, problemy, to jednak ja zawsze jestem z kimś, z tą osobą, która jest nade mną. No i wreszcie trzeci wskaźnik. Jeżeli ktoś rozumie, że ktoś jest nade mną, że ten ktoś nade mną czuwa, i jeżeli ktoś rozumie, że to życie duchowe trwa, no powiem na wieki, to człowiek wie równocześnie, że dążenie do szczęścia nie jest takie zupełnie proste. Nie jest proste na ziemi, to wiadomo, ale też nie jest proste w perspektywie duchowej. Trzeba po prostu pracować, aby pokonywać trudności i zewnętrzne przeszkody i własne problemy, żeby rzeczywiście ta wola była jak wola do dobrego była jak najlepsza i hart ducha jak największy.
Pięknie.
To jest dopiero osoba dojrzała.
Czyli dojrzała w sferze duchowej, tak? Dojrzała w sferze duchowej.
Dojrzała w sferze duchowej, tak. Dobrze, ale teraz jest taki problem. Nie ma, po prostu nie ma dojrzałości bez uwzględnienia sfery duchowej. Tutaj muszę od razu wspomnieć, że sfery duchowe mogą być różne, bo są różne wierzenia na świecie, różne wiary, mhm. ale po prostu chodzi o to, że sfera duchowa jest jakby, no tu się uśmiechnę, jakby może głową całego bycia człowiekiem, dlatego że ciało jest zarządzane instynktami i popędami. Nasze uczucia, no to jest właśnie ten przysłowiowy koń rozbrykany, który trochę nigdy nie wiadomo, w którą stronę chciałby skoczyć. Nasza psychika jest zarządzana przez rozum, a nad tym wszystkim jest sfera duchowa. To jakby jest głowa tego całego no, jeźdźca na koniu, powiedzmy. Ta głowa potrafi to wszystko opanować.
O, pięknie nam to pani wyłożyła, pani doktor. Czyli ta sfera duchowa, to przekonanie, że ktoś jest nade mną, że nie jestem sam i jednocześnie, żeby...
To jest wysiłek, tak?
Tak, no właśnie ta praca, ten wysiłek, prawda?
Tak, tak, tak.
Jest potrzebny. Także tutaj nasz udział w rozwoju dojrzałości duchowej jest niezwykle istotny, prawda?
Bardzo. Bardzo istotny, dlatego że no, gdyby komuś zaproponować, że chciałby zatrzymać się na poziomie niedojrzałości, to oczywiście by nie chciał. Mhm. Dlatego że niedojrzałość oznacza właśnie słabą, czy też wręcz brak sfery duchowej, a niedojrzałość to jest tym samym szarpanie się z własnymi emocjami, z własnymi pomysłami. Przy czym, no pomysły nie zawsze są wtedy niestety dobre, a dodatkowo dochodzi takie poczucie winy stałej, stałe poczucie winy bez możliwości uwolnienia się od tego. W związku z tym może grozić niedojrzałemu człowiekowi poczucie, że jest atakowany, albo sam zaczyna atakować kogoś, bo już po prostu nie może opanować tego, z czego się no nie da bez tej duchowej sfery opanować. Także naprawdę o tą naszą dojrzałość trzeba walczyć.
Trzeba walczyć o naszą dojrzałość. Nasza dojrzałość, a wiara, pani doktor, teraz...
Tak, to jest wiara, tak. To jest oczywiście wiara.
Tak. I teraz, ona daje siłę. Jeżeli jesteśmy dobrze skonstruowani, jeśli można tak,
tak
powiedzieć,
można
duchowo,
powiedzieć, tak.
Prawda? To, no to już otrzymujemy pewien zostajemy wyposażeni w pewną ogromną nawet siłę. Zgadza się?
Tak.
Siłę w dążeniu do czego, pani doktor?
W dążeniu do realizowania dobrych celów, bo przy okazji dodajmy, że z definicji człowieczeństwa wynika, że każdy z nas ma, no jest obdarzony w ogóle rozumem. Nie mówię tu o przypadkach patologicznych, ale człowieczeństwo to dorozumność. A z drugiej strony jesteśmy obdarzeni pragnieniem dobra. A więc to stałe dążenie rozumne do dobra to jest to, co może nas nieustannie motywować, nieustannie dodawać siły, bo to jest właśnie to szczęście. Dążenie do dobra i radość i z tego dobra, które sam potrafię jakoś wytworzyć, stworzyć wręcz czasem swoim wysiłkiem, ale też radość z tego, że dostaję łaski, za które mogę dziękować. I w ten sposób wiara to jest siła, no naprawdę brakuje mi przymiotnika. Wiara to jest siła, no, przy Bożej pomocy nie do pokonania, tak, daje siłę.
Drodzy Państwo, dzisiaj słuchamy panią doktor Iwonę Roszkiewicz, psycholog. Zagadnieniem, którym się zajmujemy, to wiara. Wiara, która daje siłę. I znowu ten piękny przykład tej pięknej wiary. Święty Jan Paweł II, papież wielki. Wiara daje siłę, a siła, pani doktor, rodzi się z wiary. To jest taka korelacja, która
no
tutaj
właśnie.
Się...
Siła. Ja bym jeszcze coś chętnie dopowiedziała.
To proszę bardzo.
Czy mogę?
Tak, bo myślałam, że już się połączymy z radiosłuchaczami, ale jeśli pani ma
dobrze,
taką wolę, bardzo proszę.
Dobrze. Ponieważ jest Jan Paweł II, to ja, może to jest troszeczkę długie, ale chyba naprawdę warto przeczytać, dlatego że to jest książki napisanej przez psychiatrów na temat integracji psychicznej i tekst jest taki. Słowa Jana Pawła II. Prawda, którą winniśmy człowiekowi, to przede wszystkim prawda o człowieku. Być może jedną z najbardziej widocznych słabości dzisiejszej cywilizacji jest brak właściwej wizji człowieka. Bez wątpienia dużo się pisze obecnie o antropocentryzmie, ale paradoksalnie jest to epoka największego poniżenia człowieka. Jak to wyjaśnić? Dlatego, że jest to paradoks ateistycznego humanizmu. Jest to dramat człowieka pozbawionego podstawowego wymiaru istnienia. To jest dążenia do nieskończoności. Nie przeczytałam wszystkiego, skróciłam, ale to jest myśl po prostu bezcenna.
I dziękujemy za tę
myśl.
Wiara
daje
tak.
też po prostu zdrowie psychiczne.
Dziękujemy ślicznie. Pani doktor, ja nie będę już w tej chwili zapraszała radiosłuchaczy, bo wiadomo, państwo, którzy nas słuchają, już się powinniście czuć zaproszeni w tym momencie do rozmów, a już mamy pierwszego rozmówcę na łączach. Także bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Jarosław Zajchirowa na Kaszubach.
Miło nam bardzo, panie Jarosławie. Słuchamy
pana. Pozdrawiam panią doktor, pozdrawiam panią redaktor. Przysłuchuję się właśnie od jakiegoś czasu wiara i dojrzałość. Dojrzałość do czego? Dojrzałość do życia tu na ziemi i dojrzałość do życia po naszym pobycie na tej ziemi, żeby być przygotowanym. Ale jak ma wyglądać ta dojrzałość, skoro nie ma nauczycieli? Bo dojrzałość również bierze się stąd, że ktoś ma zwykle jakiegoś mistrza. Pierwszym mistrzami to są rodzice. Jest takie przysłowie. Jaki korzeń, taki pień. Jaki pień, taki owoc. Więc musimy pielęgnować tą naszą tradycję. Musimy szanować starsze osoby, rodziców, dziadków, bo to oni nam przekazują wskazują tą drogę. Na razie jako młodzi idziemy ścieżką obok drogi, ale kiedyś ta ścieżka wejdzie na tą szeroką drogę dojrzałości. Obserwując dzisiejsze życie, tak polityczne, w sferze jak i również gospodarczej, odnosimy wrażenie, że tej dojrzałości większość polityków nie posiada. bo nie znamy ich korzeni, nie znamy ich tego źródła, z którego czerpać mogliby wiedzę do stania się dojrzałymi. Dlatego zachęcamy, ja sam zresztą też doświadczyłem, ponieważ miałam rodziców już w późnym wieku, kiedy się urodziłem, miałam bardzo mądrych rodziców, ale i też wymagających. Nie było powtarzania wielokrotnie, a zrób, a proszę, nie. Było jedno stwierdzenie, wykonać, proszę bardzo, bo my nie mamy czasu, żeby powtarzać, żeby się pieścić, bo trzeba pracować. Ciężko pracować i w polu, i w domu, i w ogrodzie, i na budowie. Budowało się domy własnoręcznie, a nie dzisiaj tylko kupują wszyscy za kredyt, nie wiadomo kto go później będzie spłacał. Nie ma dojrzałości w każdej sferze społeczno-gospodarczej, a nade wszystko politycznej. Wszystkiego najlepszego, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie z Kaszub.
Jarosław. Pozdrawiamy pana Jarosława z Kaszub. Tutaj pan troszeczkę zahaczył o polityków. No nie dziwmy się, bo teraz jesteśmy w czasie kampanii, ale ogólne te pana refleksje, które pan przedłożył, rodzice, dziadkowie, no tutaj się rodzi wiara u dzieci, niewątpliwie pani doktor, prawda?
Tak, bardzo dziękuję za ten głos, bo rzeczywiście inspiruje mnie do tego, żebym przedstawiła to, co jeszcze tutaj trzymam, że tak powiem, w zanadrzu. Mianowicie myśl generałowej Zamojskiej w książce o wychowaniu jest taka. Na co nauka i wykształcenie, jeśli im nie towarzyszy wychowanie? To jest wyrobienie zdrowego sądu, czujnego sumienia, mężnej woli i hartu duszy. No i to jest właśnie to i tu jest problem. Tu jest problem dlatego, że rodzice już przyzwyczaili się często do takiego myślenia, uśmiechnę się tutaj, ojej, co za problem z tym dzieckiem. A problem jest zawsze taki, trzeba jasno stawiać pewne kwestie, jasno z czułością, serdecznie, z miłością, ale jasno. To jest właśnie to, co pan też powiedział, że no nie można tracić czasu na jakieś takie przekomarzania się, stawiania granic, no nie wiem, co tam jeszcze by można było wymyśleć. Po prostu trzeba być jasnym. To jest to, co mówił Jan Paweł II. Rodzice powinni być jaśni, a jeżeli tego jeszcze nie mają, to ja może też w dopowiedzeniu do tego tematu, rodzice i nauczyciele powinni, ja sobie spisałam takie bardzo zachęcające pojęcia, obudzić się, ocknąć, odzyskać świadomość, oprzytomnieć, otrzeźwieć, otworzyć oczy, otrząsnąć się, pozbierać, wrócić do równowagi, ogarnąć.
I to są te porady takie konkretne, co powinni rodzice zrobić, pani doktor, w naszych poradach pedagoga i psychologa, prawda?
Tak.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Natalia.
Witamy panią, Natalię.
Ja miałam takie szczęście właśnie, że ja w tych Stanach, w stanie komunistycznym wyjechaliśmy. Mąż został w Szwecji. I musiał tam zostać. Ja pojechałam na złączenie rodziny i pracowałam właśnie tam z dziećmi najmniejszymi w przedszkolu. I proszę wiedzieć i mi uwierzyć, właśnie nie jedni wiedzą, się przekonali, jak była ta rozwięzłość małżeńska i bez Boga, jak ludzie żyli w Szwecji, jak tam cierpiały dzieci. I ja wróciłam, mieszkam teraz, wróciliśmy z mężem, wróciliśmy do Polski i widzę, obserwuję tą nowoczesność, zagubienie polskich rodzin. To się zaczęło tu dziać w Polsce, to co działo się w tych latach 80. w Szwecji. Rób ta, co chce ta. Tam najwięcej dzieci odbierało sobie życie w wieku 16 lat, w wieku dojrzewania. Jak ja czytałam w gazetach, córka miała wtedy 11 lat, 12, jak matka prowadziła dziecko do seksuologa, żeby przepisał pepile córce, żeby ona miała otwarty seks, to ja się za głowę złapałam. I dziękuję Panu Bogu, że jest to radio u nas w Polsce, bo ja już zaczęłam tego radia słuchać w Szwecji. Tam się opierałam na Bogu, na Janie Pawle, to jest nasz nauczyciel wielki. I ja tu w Polsce nie umiem się odnaleźć z tymi nowymi, modnymi swoimi koleżankami, które były kiedyś dla mnie jak siostry. Ja się jakoś tak... I dziękuję Panu Bogu, że na te czasy, które teraz żyjemy, że mamy to Radio Maria. Wiem, że jestem dewotą, zacofaną, różną taką, ale
jest pani
dumna,
normalna, pani Natalio, proszę tak nie mówić. Powstało. Normalna tak? Jest pani, taka jak powinna być.
Ja wiem i proszę mi wierzyć, na jak tam psycholog, na, jak byłyśmy z przedszkola, miałyśmy odczyty, to psycholog się wzorował na nas, dwóch polskich nauczycielkach z przedszkola. Polskiej kulturze, polska kultura i polska moralność. I on już czerpał też z nauk Jana Pawła. Jestem dumna, że jestem Polką, bo Polska ma coś zrobić w świecie.
O właśnie.
To radio ma coś zrobić w świecie. Jestem dumna jako Polka, Bóg, honor, ojczyzna. I mój tata zawsze to mówił. Z Panem Bogiem, miłego dnia.
Pani Natalio, dziękuję. Oczywiście, oczywiście potrzeba nam dużo takiego optymizmu i wiary w to, że ta wiara nam daje siły, prawda?
Oczywiście,
pani doktor.
Jesteśmy wielcy na świecie, oczywiście.
Dziękuję bardzo. Pani doktor, bardzo proszę.
Tak, bardzo pani dziękuję. Tak się składa, że znam środowisko szwedzkie i nie tylko. Rzeczywiście problemy są, one do nas przychodzą, nawet się zadomowiły. To jako znowu pociechę jeszcze raz proponuję Zamojską. Tak jak nie ma prawdy poza prawdą, ani światła poza światłem, tak też nie ma zasad moralności poza Bogiem, źródłem tych zasad. Ja myślę, że trzeba naprawdę szukać dobrej literatury. Ze swojej strony tutaj w środowisku poznańskim coś staramy się zrobić. Może każdy by się starał po prostu dbać o tą wiarę, o rozwój tego, tej dojrzałości wierze, w pewnym sensie obronie wiary, bo obronę wiary, bo to rzeczywiście trzeba się przeciwstawiać takim zasadom, które donikąd nas nie doprowadzą. Także też bardzo dziękuję za ten głos.
Dziękuję pani doktor. Ja tutaj, bo pani wspomniała przed chwileczką, że w środowisku poznańskim staracie się coś zrobić. Może to jest też dobry czas, żeby króciutko powiedzieć o tym, że no rzeczywiście robicie bardzo dużo pięknych rzeczy w tej Akademii Królowej Jadwigi, prawda?
Tak. Tak. Dziękuję za wspomnienie tutaj tego tytułu. Rzeczywiście kilka osób, psychologów, ale nie tylko, stara się bardzo o to, żeby krzewić wiarę, tak bym powiedziała. Krzewić wiarę w duchu jak najbardziej polskim i kto wie, co jeszcze uda nam się zrobić, ale wiem, że środowiska podobne są, czyli niech te środowiska, każdy robi co jego mocy i myślę, że będzie dobrze.
Tak, ale ja bym chciała tylko jeszcze nadmienić, skoro już powiedzieliśmy o tej Akademii, tak? Królowej Jadwigi, że tam jest taka, znaczy propagujecie, panie, edukację klasyczną. Taką przedwojenną tradycję wychowania dziewcząt, prawda, w tym miejscu?
Tak, 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 jak najbardziej. To znaczy nie da się i nie można, i nie jest to celowe, nie rozumieć, co się dzieje w rzeczywistości nas otaczającej. Więc staramy się oczywiście rozumieć, co się dzieje, ale staramy się twardo trzymać klasycznych zasad. A klasyczne zasady to jest właśnie ta prawda, dobro i piękno. I to jest, no to jest podstawa, o której można mówić rzeczywiście bardzo dużo i bardzo ciekawie, ponieważ słuchaczki są, a my stale od nowa odkrywamy, że o tym samym można powiedzieć za każdym razem troszkę
inny
inaczej.
Sposób.
I to wszystko procentuje.
Dziękuję ślicznie. Dziękuję pięknie za dzisiejszą audycję, pani doktor. A państwu za wysłuchanie nas, za to, że włączacie również włączacie radia na tę audycję porad pedagoga i psychologa. Zapraszamy na kolejny wtorek o 10:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.